Kochani, czytamy list do Koryntian. Jesteśmy teraz już w 6 rozdziale, więc otwórzcie, kto chce śledzić dalej. List do Koryntian, 6 rozdział. Będziemy czytać od wersetu 1 do 11. Jak śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci sądzić będą świat? A jeśli świat ma być przez was sądzony, czy nie jesteście zdolni do rozstrzygania w sprawach pomniejszych? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? A co dopiero sprawy życiowe? Jeśli więc macie do rozstrzygnięcia sprawy życiowe, to dlaczego jako sędziów sadzacie ludzi bez znaczenia w zgromadzeniu? Dla zawstydzenia was to mówię. Nie ma więc wśród was ani jednego mądrego, który byłby w stanie rozstrzygnąć między jednym bratem a drugim? Bo brat z bratem sądzi się i to przed niewierzącymi. W ogóle już to jest waszą porażką, że macie między sobą procesy. Dlaczego raczej nie cierpicie krzywdy? Dlaczego raczej nie ponosicie szkody? Zamiast tego wy krzywdzicie i szkodzicie, i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani lubieżnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni oddający swe ciało mężczyznom, ani mężczyźni, którzy z nimi współżyją. Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Ale obmyliście się, ale doznaliście uświęcenia, ale zostaliście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Taki mamy właśnie fragment do rozważenia. I jak widzimy, Paweł dalej kontynuuje w temacie takiej duchowości, w cudzysłowie, Koryntian. Tak, wiemy, że Koryntianie uważali się za bardzo duchowych ludzi, mających pełnię darów Ducha Świętego, i Paweł teraz po kolei przedstawia im tą w taki ironiczny sposób trochę rozbieżność między tym, co oni myślą o sobie jako chrześcijanie, i tym, jak rzeczywiście wygląda ich codzienna rzeczywistość, codzienne życie. I tydzień temu mówiliśmy o przypadku właśnie niemoralności tolerowanej w Kościele. Dalej Paweł przechodzi do kwestii związanych z ich procesami sądowymi, z tym, że sądzili się jedni z drugimi jako chrześcijanie. I Paweł zaczyna bardzo, bardzo ostro. Różne tłumaczenia różnie to zdanie porządkują, ale tutaj w tym moim dosłownym tłumaczeniu to jest tak, jak w Grece. Paweł zaczyna takimi słowami: jak śmie ktoś z was, jak śmie ktoś z was. I są to bardzo, bardzo wyraźne jest tutaj dezaprobata Pawła. Takie właśnie stwierdzenie, jak śmiecie w ogóle w taki sposób funkcjonować i żyć. Że kiedy macie sprawę z drugim, to sądzicie się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi. I kiedy Paweł mówi o niesprawiedliwych tutaj, to niekoniecznie, znaczy nie ma na myśli to, że sądy były niesprawiedliwe. Choć starożytne sądy nie należały, tak jak i, no nie wiem, jak to dzisiaj oceniamy różnie sądy, ale starożytne sądy były jeszcze mniej sprawiedliwe może niż czasami to, co byśmy myśleli o naszych. W starożytności człowiek o dużo niższej pozycji społecznej nie miał prawa nawet wnosić sprawy przeciwko komuś, kto miał wyższą pozycję społeczną. To było coś niedozwolone. Żaden sąd nie przyjmował takiej sprawy do rozważenia. Jeżeli ktoś był mało znaczący, nie mógł oskarżać kogoś bardziej znaczącego. W całej literaturze starożytnej jest mowa też o przykupnych, o tym, że za pieniądze sądzono tak, ten, kto zapłacił więcej, w jego stronę przechylał się wyrok. I oczywiście już nawet cały Stary Testament przestrzega przed tego rodzaju praktykami i mówi, że jest to coś, co nie podoba się Bogu. Ale tutaj Paweł konkretnie ma na myśli bardziej to, że Koryntianie sądzą się przed niewierzącymi, niesprawiedliwymi w sensie niewierzącymi, nie ludźmi należącymi do Kościoła, ale tak byśmy dzisiaj powiedzieli, świeckimi sędziami, których wzywają do rozsądzenia spraw, które mają między sobą. O co sądzili się, tego do końca nie wiemy. Nie wiemy dokładnie, o co mogli sądzić się ci dwaj bracia w społeczności w Koryncie. Być może sądzili się czy to ich sądzenie się było związane z kłótniami, które mieli między sobą. W starożytności znowu nie tylko sądzono, my dzisiaj mamy taką tendencję, żeby bardziej sądzić się o sprawy materialne, ale też czasami ludzie sądzą się o obrazę, tak? Że ktoś coś powiedział, co było nieprawdą, więc ktoś podaje to do sądu, że jako obrazę. W starożytności bardzo dużo sądzono się w kwestiach obrażania siebie nawzajem, czyli ktoś czuł się obrażony i publicznie zniesławiony, powiedzielibyśmy dzisiaj, i wtedy szedł do sądu, żeby taką sprawę rozstrzygnąć. Jeden ze starożytnych pisarzy nawet mówił, że wszystko zaczyna się od pijaństwa, po pijaku później się obrażają, zaczynają się przezywać, potem się obrażać, a potem idą do sądu i sądzą się, że to była to jakby codzienna praktyka. Więc być może ci dwaj bracia sądzili się, czy było to związane z tymi rozdziałami nawet w Kościele. Tak? Apostoł Paweł w 3 rozdziale, jeżeli pamiętacie, bardzo ostrych słów używa w stosunku do tego, co działo się wśród Koryntian. Mówi o tym, że jest między wami walka, niezgoda, Eris, bogini niezgody, tak? Używa takiego słowa. Zazdrość jest między wami, więc te podziały były bardzo, bardzo głębokie, bardzo ostre i być może powodem było właśnie, że oni nawet sądzili się o to, kto z nich jest, czy jeden drugiego obraził, nawet w kontekście właśnie Kościoła i tego, kto z nich jest mądrzejszy. Ale być może sądzili się o jakieś dobra materialne. To z kolei być może wynikałoby z tego, co Paweł dalej mówi, że dlaczego nie cierpicie krzywdy, dlaczego nie ponosicie szkody. W takim sensie brzmi to jak coś materialnego, tak jakby ktoś sądził się z kimś innym o jakieś rzeczy, nie wiem, finanse, czy jakieś dobra takie właśnie z tym związane. Więc generalnie trzeba sobie powiedzieć, że nie wiemy, o co się sądzili. I Paweł nie nazywa wyraźnie tego. Wyraźnie, bardzo wyraźnie jednak mówi, że to, że się sądzili, jest czymś absolutnie niedopuszczalnym wśród, czy w Kościele, w Bożym ludzie. I w tych pierwszych wersetach właśnie mówi wyraźnie, że dlaczego powołujecie niesprawiedliwych, niewierzących jako sędziów i stawia jakby całą tą kwestię w perspektywie takiej, jest takie ładne słowo, eschatologicznej, czyli takiego sądu na końcu świata, tak? Tych spraw końca świata. I mówi, jak możecie powoływać niewierzących, jeżeli jako wierzący, jako święci kiedyś będziecie sądzić świat? Jako wierzący, jako święci, mówię dalej, kiedyś będziecie musieli sądzić aniołów. I jeżeli w takiej sytuacji jesteście, to jak możecie myśleć, że musicie powołać na sędziów kogoś spoza siebie? I znowu, Paweł odwołuje się do takich ciekawych zagadnień. My byśmy bardzo chcieli wiedzieć, jak to będzie z tym naszym sądzeniem świata i naszym sądzeniem aniołów, jaka to będzie nasza w tym rola, ale Paweł znowu nie wyjaśnia, nie zajmuje się tym tematem i o ile nam wiadomo, nigdzie w innych listach również jakoś dogłębnie tego nie przedstawia. Natomiast odwołuje się do czegoś, co było takim znanym tematem w eschatologii właśnie, czyli tej nauce o końcu świata, pochodzącym jeszcze z judaizmu, tak? I Żydzi mieli takie przekonanie, że oni jako naród wybrany będą sądzić pogan, będą sądzić narody, które jakby no, przy tym sądzie ostatecznym staną przed Bogiem. I całe to przekonanie pochodziło z Księgi Daniela, 7 rozdziału, 22 wersetu, który mówi o tym, że sąd powierzono ludowi Bożemu. Nasze tłumaczenia, trochę ja sprawdziłem Brytyjkę i też nawet to dosłowne tłumaczenie, które mam, one inaczej tłumaczą ten werset, ale Biblia Gdańska, jakbyście zajrzeli, tam właśnie bardzo wyraźnie mówi, że sąd jest powierzony świętym. Więc już gdzieś tam w żydowskiej literaturze, w czasach współczesnych Jezusowi było takie przekonanie, że święci będą odgrywali jakąś rolę w sądzeniu świata, przy końcu świata, kiedy Bóg zakończy to, co widzimy dzisiaj, odbędzie się sąd nad niewierzącymi i nad aniołami i w tym sądzie będzie uczestniczył lud Boży. I najprawdopodobniej będzie czymś w rodzaju takiej jak to mówiliśmy, jak to się nazywa, ławy przysięgłych, tak? Jeżeli amerykańskie filmy oglądacie, to wiecie, że w Stanach jakby nie sędzia wydaje wyrok, tylko wyrok wydaje ława przysięgłych, czyli grupa specjalnie wybranych, też losowo w pewnym sensie wybranych ludzi, którzy wysłuchują tego, co się dzieje na obrony i oskarżenia i później wspólnie muszą wydać wyrok na człowieka, który jest sądzony. Tego chyba nie ma w naszym systemie w Polsce, ale takie coś było też w starożytności. Czy w starożytności były dwa systemy? Czasami sądził sędzia po prostu, tak jak u nas. Czasami sądziła też pewnego rodzaju ława przysięgłych, grupa ludzi, którzy wysłuchiwali procesu i wydawali wyrok. Więc najprawdopodobniej jest to tego typu obraz, że my jako Kościół będziemy mieli jakąś rolę przy sądzie ostatecznym właśnie w osądzeniu i tych, którzy się Bogu nie podporządkują do tego czasu i aniołów, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu odpadli jakby, czy stali się nieposłusznymi aniołami. Jaka to będzie rola i tak dalej, nie wiemy, ale prędzej czy później się dowiemy. W każdym razie do tego Paweł się odwołuje, mówiąc, że słuchajcie, jeżeli taka rola wam przypadnie jako świętym, to w tej perspektywie jakie znaczenie mają te sprawy codzienne, te wasze sądy o jakieś rzeczy materialne albo może o jakieś obrazy jeden drugiego. Jeżeli jako wierzący będziemy sądzić świat, to co jest w tym wszystkim ważniejsze? Czy nasze codzienne sprawy, czy ważniejsza jest ta ostateczna perspektywa, do czego lud Boży jest przeznaczony i do czego powinien też wzrastać w sprawiedliwości, tak? Nie wiem, jak wy, kiedy ja sobie myślałem o tym sądzie, to myślałem sobie, że rzeczywiście, nawet patrząc z takiej perspektywy, że będziemy mieli sądzić świat, jak bardzo musimy my myśleć o tym, czym jest sprawiedliwość. Ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji, czy nikt z nas pewnie nie był, bycia w ławie przysięgłych, ale mogę sobie wyobrazić, jak jeżeli ci ludzie podchodzą do tego odpowiedzialnie, to jak wielka odpowiedzialność spoczywa na takiej grupie ludzi, która nagle musi zdecydować o życiu lub śmierci jakiegoś człowieka, tak? Czy jakiejś znaczącej karze tego człowieka. Jak bardzo odpowiedzialni muszą być, żeby rozsądzić tą sprawę sprawiedliwie i słusznie. I ta odpowiedzialność będzie też spoczywać na nas. Dlatego musimy być ludem, który wie, czym jest sprawiedliwość. Więc przejmować się mamy tą perspektywą. Przejmować się mamy tym, że my mamy być sprawiedliwi, a nie tym, że my szukamy sprawiedliwości u niesprawiedliwych, żeby załatwić swoje jakieś doraźne sprawy. I znowu, tak jak mówię, w naszej kulturze to jest coś trudnego. Dla nas sądzenie się o sprawiedliwość jest oczywiste, tak? Sprawiedliwość powinna się odbyć, pójdę do sądu. Co prawda często ta sprawiedliwość jest później taka jak w tych przysłowiowych kargulach i pawlakach, tak, że sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, bo każdy się czuje sprawiedliwy. Ale właśnie mamy być ludźmi przekonanymi o tym, że czy zajmującymi się tą perspektywą wieczną, a nie drobnymi sprawami w rzeczywistości, tej naszej codziennej rzeczywistości. Więc Paweł ten kawałek tej myśli mówi, kończy właśnie takim, więc jeżeli macie do rozstrzygnięcia sprawy życiowe, to dlaczego jako sędziów sadzacie ludzi, którzy nie mają znaczenia w zgromadzeniu, ludzi, którzy w narodzie Bożym nie mają żadnej pozycji. Paweł dalej mówi znowu bardzo mocne słowa w 5 wersecie, mówi, mówię o tym dla zawstydzenia was. Dla zawstydzenia was mówię. Chociaż ciekawe jest, że w 4 rozdziale i 14 wersecie, jeżeli pamiętacie, Paweł, kiedy mówił o tym, o Koryntianach i o sobie, o Apollosie, to pisał tak, piszę nie po to, aby was zawstydzić, ale po to, aby was upomnieć, jako moje ukochane dzieci. Tutaj rozdział dalej, już nie przebiera w słowach i mówi, a teraz piszę, żeby was zawstydzić. Tamto nie chciałem was zawstydzać, pomimo, oczywiście w całym kontekście oni tam mają powód do wstydu, tak, bo nie traktują tych ludzi, których powinni traktować, apostołów, we właściwy sposób. A tu mówi wyraźnie, chcę was zawstydzić. I wstyd w tamtych czasach był czymś dużo poważniejszym niż my dzisiaj byśmy powiedzieli. Dzisiaj wydaje mi się, że często jakbyśmy zapytali, co jest poważniejsze, zawstydzenie czy napomnienie, to byśmy powiedzieli, no zawstydzenie to jest takie średnia kara, a napomnienie to już jest kara wyraźna. Natomiast w tamtym kontekście było na odwrót. Zawstydzenie to była jedna z najgorszych rzeczy, którą można było, publiczne zawstydzenie było jedną z najgorszych rzeczy, którą można było człowiekowi zrobić. I w tej kulturze, i u nas dzisiaj to też nie jest takie, jak sobie tak głębiej pomyśleć, to publiczne zawstydzenie kogoś jest dosyć poważną sprawą. I Paweł wyraźnie mówi, że chce ich zawstydzić. Taki jest jego cel w tym, co mówi, co wskazuje na to, jak poważna jest to sprawa. I dalej Paweł znowu cały czas w takim ironicznym tonie właśnie mówi do was, że nie ma więc wśród was ani jednego mądrego, który byłby w stanie rozstrzygnąć między jednym bratem a drugim. I znowu, jeżeli pamiętacie, to na początku tego listu Paweł, tam jakby wyraźne jest, że Koryntianie uważali się za strasznie mądrych. Tak? I Paweł im tam musiał tłumaczyć, czym jest mądrość, że ta mądrość, którą wy myślicie, że macie, to jest mądrość tego świata. Tak? A tak naprawdę mądrość, której potrzebujecie, to jest mądrość Boża, mądrość Chrystusa. To jest inna mądrość. I pierwszy, drugi rozdział, jeżeli cofniecie się w tym, o czym mówiliśmy, to jest tu do tego nawiązanie. Więc Paweł tutaj jakby znowu ironicznie mówi, tak się uważaliście się za takich mądrych, czy tak mówicie, jacy to wy mądrzy jesteście i znaczący, ale kiedy przychodzi co do czego, kiedy przychodzi do konkretnej sytuacji, gdzie potrzeba kogoś mądrego, to nie ma wśród was nikogo. To nie patrzycie na to, nie szukacie tego mądrego. Tak? Łatwo jest wam się chwalić swoją mądrością, ale wasza codzienność pokazuje, jak jest naprawdę. Nie ma wśród was mądrego, którego byście mogli powołać, czy nie widzicie nikogo, który byłby w stanie rozstrzygnąć między jednym bratem a drugim bratem. I Paweł w tym piątym, szóstym wersecie zwłaszcza, bo brat z bratem sądzi się i to przed niewierzącymi, jeszcze raz powtarza taką frazę. Kochani, Paweł stosuje tutaj znowu taki język rodzinny. My już przywykliśmy do tego, że się nazywamy braćmi, siostrami, tak? Siostra taka, brat taki. Ale wiecie, nawet dzisiaj w naszych czasach dla ludzi spoza kościoła to jest czasami dziwne, a czasami nie do przyjęcia. Ja pamiętam taką sytuację, już nie będę mówił u kogo, ale była taka sytuacja, że dla rodziny, niewierzącej rodziny tej osoby, jedną z najgorszych rzeczy do zaakceptowania po jej nawróceniu było to, że ona zaczęła mówić o jakichś braciach i siostrach. I rodzice byli na zasadzie, jacy bracia? Przecież to nie są twoi bracia, to nie są twoje siostry. Ty masz brata, masz rodzeństwo takie, to my jesteśmy twoją rodziną. Jak to oni teraz są twoją rodziną? Jakich braci? Nie masz żadnych braci, żadnych sióstr gdzieś tam w tej swojej sekcie czy w tym swoim kościele. I to było coś, co było trudne dla nich do zaakceptowania. I tutaj Paweł z rozmysłem też używa właśnie takiego języka. Nam się znowu, kiedy to czytamy, wydaje takie oczywiste, ale to nie był taki oczywisty język, że jesteście braćmi, tak? Że jesteście braćmi, jesteście siostrami w kościele. To było coś, co nie było normalnym językiem. Znowu, słowa brat, siostra raczej były zarezerwowane do tej rzeczywistej rodziny, a z kolei sądy wśród braci i sióstr też były czymś, nawet dla ludzi niewierzących, były czymś no, bardzo źle postrzegane. Zresztą tak jak i dzisiaj, tak? Gdybyśmy dowiadujemy się, że dwaj rodzeni bracia sądzą się o jakieś tam rzeczy w sądzie, no to nie jest to dla nas jakiś pozytywny obraz rodziny, tak? Nie jest to dla nas jakiś powód do chwały, radości, nie wiem, czy takiego, no, nie jest to coś pozytywnego, tak? Wtedy to był wstyd, to było coś absolutnie niedopuszczalnego. Jeżeli w rodzinie były jakieś spory, to był ten ojciec rodziny, tak zwany głowa rodziny, ktoś, kto tą rodziną zarządzał, i to był wtedy człowiek, który był odpowiedzialny za to, żeby te spory nie wyszły do sfery publicznej, ale żeby były rozstrzygnięte w domu, tak, w rodzinie. I był to znowu powód do wstydu, jeżeli rodzina, no, swój konflikt rozstrzygała na forum publicznym, gdzieś w sądzie przed ludźmi, którzy tam nie należeli. Więc Paweł znowu nawiązuje do tego i mówi, jak to, czy tak specjalnie mówi, brat z bratem sądzi się i to przed niewierzącymi. Tak to wygląda. Takie świadectwo jako Kościół, można powiedzieć, mówi, im dajecie przed ludźmi, którzy was otaczają, przed niewierzącymi, że oni patrzą na was i zamiast widzieć Kościół, zamiast widzieć rodzinę, święty Boży lud, to widzą rzeczy, które są nawet nie do pomyślenia w tych niewierzących rodzinach, w tej sytuacji, w tym kontekście, który nie jest słuszny. I dalej Paweł mówi, w ogóle to jest porażka. No, mówi im wyraźnie, tak? To porażka. Wasze chrześcijaństwo to porażka. Nie boi się tego nazwać bardzo wyraźnie. Jest to waszą porażką, że macie między sobą procesy. To jest porażka. Dlatego, że jeżeli znowu odniesiemy się z powrotem do bodajże drugiego rozdziału, Paweł tam im tłumaczył, czym jest Boża mądrość. Boża mądrość to jest nauka o krzyżu. Nauka o krzyżu to jest nauka o uniżeniu się i często cierpieniu, tak? Więc Paweł mówi, to, że się sądzicie o jakieś tam sprawy, to jest porażka, bo dlaczego raczej nie idziecie drogą Chrystusa? I mówi, nazywa tą drogę wyraźnie. Dlaczego nie cierpicie krzywdy? Dlaczego nie ponosicie szkody? Tak? Czyli mówi, drogą Chrystusa nie było sądzić się o sprawiedliwość z tymi, którzy go fałszywie oskarżali i doprowadzili go do śmierci na krzyżu, w zasadzie na podstawie fałszywych oskarżeń, sfabrykowanych dowodów i tego wszystkiego, co jest taką esencją niesprawiedliwości, dzisiaj byśmy powiedzieli, tak? I Chrystus nie sądził się z nimi o sprawiedliwość w tamtym momencie. Nie w jakiś sposób nie walczył o to. Ale cierpiał, poddał się, ucierpiał krzywdę, poniósł szkodę. I Paweł mówi, taki przykład, ta droga to byłaby droga duchowa, to byłoby zwycięstwo. Tak? Znowu, tak jak mówiliśmy w Kościele niejednokrotnie, często te rzeczy, które dla świata, w takim normalnym naszym myśleniu wydają się porażką, tak naprawdę w oczach Boga są zwycięstwem. Tak? I często uniżenie się, poniesienie szkody dla nas jest porażką, jest swego rodzaju porażką, którą trudno jest nam przyjąć, tak? Że musieliśmy ugiąć karku, musieliśmy się poddać, daliśmy się wykorzystać w jakiś tam sposób, ponieśliśmy szkodę. Natomiast często jest to droga Chrystusa. Niekoniecznie zawsze. Nie chcę powiedzieć, że myślę, że są takie czasami przypadki, gdzie o sprawiedliwość należy walczyć w takim ewidentnym sensie, chociaż najlepiej walczyć nie o sprawiedliwość dla siebie. Bo kiedy walczymy o sprawiedliwość dla siebie, to mamy zaburzone spojrzenie na rzeczywistość. Tak? Dla nas wszystko, co nas dotyka, jest niesprawiedliwe. Tak jesteśmy skonstruowani psychicznie. Tak? Dzieci bardzo szybko uczą się takiej frazy, to niesprawiedliwe. Nie wiem jak wasze, ale moje to była taka w pewnym etapie rozwoju, że tak powiem, dziecka, to wszystko jest niesprawiedliwe, co tylko on musi zrobić, tak? Posprzątaj pokój, ale to niesprawiedliwe. Nie wiem, tam wynieś śmieci, ale niesprawiedliwe to jest, nie? I w ogóle wszystko, co jest niewygodne dla nich, jest niesprawiedliwe. Później z wiekiem uczymy się to skrywać, ale też dalej gdzieś to myślenie w nas jest, że to, co jest niewygodne, to jest niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe dla nas. Ale czasami warto jest walczyć o sprawiedliwość dla, o rzeczywistą sprawiedliwość dla innych, tak? I Biblia mówi o tym, że trzeba walczyć o sprawiedliwość dla wdowy, sieroty, przybysza, tak? I całej grupy ludzi, którzy nie byli w stanie walczyć o siebie. Nie są w stanie walczyć o siebie, bo są z góry skazani na porażkę swoją sytuacją taką społeczną, życiową itd., itd. I w tych przypadkach Biblia zachęca do walki o sprawiedliwość. Natomiast tutaj mamy ewidentną sytuację, gdzie dwaj bracia, każdy z nich uważał coś innego, czy swoją kwestię za sprawiedliwą. Więc Paweł mówi, dlaczego raczej nie cierpicie, dlaczego raczej nie ponosicie szkody. I wiecie, znowu, jako ludzie my zawsze mamy ale. Tak? I najczęściej, gdybyśmy tak komuś powiedzieli, słuchaj, czemu nie cierpisz, czemu nie poniesiesz szkody, to odpowiedzią by było, ale ty nie wiesz, co on mi zrobił, bracie, siostro. Ty nie wiesz, co on mi zrobił, ale on mi takie rzeczy zrobił, że jakbyś wiedział, co on mi zrobił, to byś mi przyznał rację, tak? To i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy zawsze swoje ale w takich sytuacjach. I tak czy inaczej, tak mówiąc znowu trochę tak humorystycznie, można powiedzieć, że często to, co on mi zrobił, to w takiej perspektywie właśnie wieczności i Bożej prawdy, to zaorał mi miedzę na te przysłowiowe trzy palce i wydaje mi się, że to koniec świata, bo ta moja miedza teraz jest o te trzy palce krótsza i taki niesprawiedliwy był. Może czasami to jest coś trochę bardziej dotkliwe, ale na to nasze ale Paweł też ma swoje ale. I tak troszeczkę przeskoczymy w tekście. W 11 wersecie Paweł jakby odpowiada na to ale i mówi, ale wy doznaliście uświęcenia, ale wy zostaliście usprawiedliwieni, ale wy obmyliście się. Czy na takie ale ty nie wiesz, co on mi zrobił, można powiedzieć, ale to ciebie Pan Bóg usprawiedliwił z twoich grzechów, to ciebie Pan Bóg obmył z twoich grzechów, to dla ciebie Pan Bóg cierpiał i trochę ugiąć twojego karku, czy trochę ponieść twojej szkody, nie powinno być dla ciebie jakimś wielką sprawą. Więc na nasze ale Paweł ma swoje ale. Chociaż jak się o tym mówi, to jest to łatwiejsze niż jak się przechodzi przez takie sytuacje, tak? I każdy z nas pewnie o tym dobrze wie. Tym niemniej Paweł mówi o tym właśnie bardzo wyraźnie. Dalej przychodzi Paweł właśnie do takiego stwierdzenia, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. I tutaj rzeczywiście myślę sobie, że Paweł też nawiązuje, czy w jakiś sposób to, co chce powiedzieć, to jest to, że kochani, jeżeli chcemy sprawiedliwości, jeżeli chcemy prawdziwej sprawiedliwości, to żaden sąd tej prawdziwej sprawiedliwości nam nie da. To, co nam Biblia mówi, to, że jeżeli chcecie sprawiedliwości, to co Biblia mówi, to szukajcie Królestwa Bożego. Tak? Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc tak naprawdę w tych sporach, zwłaszcza takich sporach, jak o których tu jest mowa, czy w ogóle w każdym sporze przede wszystkim powinniśmy szukać Bożego Królestwa. Gdzie jest w tym wszystkim Boże Królestwo, władza Boga? Jaki w tym wszystkim jest Boży zamysł w tej czy innej sprawie? Myślę, że musimy pytać Ducha Świętego w każdej sprawie, co jest słusznym postępowaniem. Ale jeżeli chcemy prawdziwej sprawiedliwości, to prawdziwa sprawiedliwość to jest jedynie Boże Królestwo, jedynie z przyjściem Bożego Królestwa. Natomiast Bożego Królestwa nie odziedziczą niesprawiedliwi. Tak? Czyli ci, którzy funkcjonują w sposób taki, jaki Bogu się nie podoba, królestwa tego nie odziedziczą. I Paweł robi taką listę grzechów, które wymienia, o jakich niesprawiedliwościach mówi. I wymienia je, tak? Więc wymienia takie rzeczy. Nie łudźcie się, ani lubieżnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni oddający swe ciało mężczyzną, ani mężczyźni, którzy z nimi współżyją, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy tego Królestwa Bożego nie odziedziczą, tak? Tego rodzaju ludzie nie mają wstępu do Królestwa. I ciekawe jest, że jest to taka lista 10 grzechów. Jeżeli na nie popatrzymy, to 5 odnosi się do sfery, takiej sfery seksualnej człowieka, a 5 odnosi się do tej pozostałej sfery, tak? Paweł najpierw mówi o 5 rzeczach, które są związane z moralnością, seksualnością, a później mówi o właśnie pijakach, złodziejach, zdziercach, oszczercach i tak dalej. I razem jest to 10. Być może jest to jakieś nawiązanie takie do dekalogu też, tak? Do 10 przykazań. Takie listy występują od czasu do czasu w Nowym Testamencie właśnie różnych grzechów, które tu występują. Taką ciekawostką może to się tak aż tak bardzo nie... Albo może zanim przejdę jeszcze do tego, to do takiej dodatkowej dygresji, to chciałbym powiedzieć tak, podsumowując, zauważcie, w co się wplątali Koryntianie, tak? Jeżeli spojrzymy znowu na poprzednie też rozdziały, o których mówiliśmy, to zauważcie, co, w jaką sytuację oni weszli jako Kościół. Jak niewłaściwa była ta sytuacja. Więc po pierwsze, Koryntianie sami osądzali niewierzących, tak? Czytaliśmy w 5 rozdziale, gdzie Paweł mówi, że to, co wam mówię, żebyście nie przestawali z bratem, który ma być, który jest jedną. Tam też jest taka lista właśnie grzechów, które, że pisze wam, byście nie przestawali, jeśli ktoś mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, z takimi nawet wspólnie nie jadzajcie, ale nie sądźcie tych, którzy są na zewnątrz. Tak mówi, gdybym miał na myśli niewierzących, żebyście z takimi się nie zadawali, to musielibyście w ogóle z nikim nie zadawać się, z nikim nie rozmawiać poza Kościołem. Więc w jaki sposób Koryntianie mieli problem z niewierzącymi, którzy popełniali różne grzechy, w tym sensie, że osądzali ich i uważali ich za, no, z nimi się nie będziemy rozmawiać, bo to są bałwochwalcy, cudzołożnicy, złodzieje i tak dalej, tak? Po drugie, nie osądzali sami siebie. Cały poprzedni rozdział był, Paweł mówi o tym, że sądzicie ich, a nie sądzicie siebie. Tak? Macie w swoim społeczności kogoś, kto jawnie jest w takiej sytuacji, no, niemoralnej, tak niemoralnej, że jest to nawet nieprzyjęte wśród niewierzących. I jego nie sądzicie, ale osądzacie tych wszystkich grzeszników na zewnątrz, tak? Ich tam macie, do nich, z nimi macie problemy, a z grzesznikiem, który jest jednym z was, problemów nie macie. I po trzecie, pozwalali niewierzącym sądzić siebie. To jest kompletne przewrócenie wszystkiego do góry nogami, tak? Osądzali niewierzących, nie sądzili siebie, za to niewierzącym pozwalali sądzić siebie. Więc jest wszystko dokładnie na odwrót niż powinno być, tak? Oni powinni, tak jak Paweł mówi, nie osądzać niewierzących, bo ich Bóg osądzi, kiedy przyjdzie na to czas. Powinni sądzić siebie, bo są społecznością i to powinna być społeczność, w której jest pewna czystość i sprawiedliwość. I nie powinni pozwalać tym niegodziwym, tym niewierzącym sądzić siebie. Oni robią wszystko na odwrót. Więc to ich takie codzienne funkcjonowanie stoi jakby zupełnie na głowie, tak? I to co Paweł tu mówi, że też wymieniając tą całą listę grzechów, mówi bardzo wyraźnie na koniec, że, czy przypomina im bardzo wyraźnie, że takimi niektórzy z was byli, takimi i wy byliście. Wszystkimi tymi grzesznikami, tymi grzechami, które są wymienione, to my wszyscy musimy pamiętać o tym, że zwłaszcza kiedy myślimy o tych grzesznikach tam na zewnątrz, że wielu z nas było dokładnie takimi samymi grzesznikami, robiącymi dokładnie te same rzeczy. Być może niektórzy z nas dalej zmagają się z tymi samymi grzechami. I mimo wszystko Pan Bóg, czy Jezus jest tym, który nas obmył, uświęcił i usprawiedliwia i prowadzi nas przez ten proces. Więc zawsze kiedy myślimy o tych niewierzących, którzy królestwa nie odziedziczą, musimy też mieć na względzie to, że i my tacy byliśmy. Że i my wyszliśmy z tego tylko dzięki łasce Pana Boga. Więc jest to właśnie taka sytuacja. Kochani, jeżeli Bóg nas obmył, uświęcił i usprawiedliwił, to pewne standardy, według których mamy funkcjonować, muszą być inne niż te, według których funkcjonują ludzie, tak to brzydko nazwijmy, tam na zewnątrz, tak? Ta święta społeczność, tak jak Paweł mówi w 5 rozdziale, jesteście tą przaśną paską, za którą Chrystus oddał swoje życie. Więc jako tacy macie żyć. Macie iść drogą Chrystusa. Czasami się uniżyć, czasami ponieść szkodę, bo jakie jest ostateczne świadectwo takiego kościoła jak w Koryncie? Ktokolwiek by na to popatrzył, powiedział, to oni gorzej żyją od nas. Sądzą się tam, niby to rodzina, a się sądzą między sobą, dogadać się nie mogą, wyrywają jeden drugiemu tam jakieś rzeczy, tolerują takie rzeczy, których my nawet nie staramy się nie tolerować i tak dalej, i tak dalej. Więc Paweł mówi im bardzo, bardzo wyraźnie, że standardy, które odnoszą się do nich są, czy powinny być większe. I jeszcze w dalszej części tego rozdziału porusza kolejną kwestię. Ale tak jak wspomniałem, chciałem odnieść się jeszcze do tej listy grzeszników, zwłaszcza, że jest to lista, która porusza pewne tematy, które są w dzisiejszym świecie jakby na topie i są ważne. Nie wiem, czy zwróciliście o to uwagę. Paweł, wymieniając tą listę, mówi właśnie o lubieżnikach, czyli ludziach niemoralnych, później o bałwochwalcach, i bałwochwalstwo w tamtym kontekście też wiązało się z niemoralnością i taką nieczystością seksualną, tak? Te kulty, bałwochwalstwo było często związane właśnie z różnymi aktywnościami tego typu. Później mówi o cudzołożnikach i później używa aż dwóch słów na określenie ludzi, których my dzisiaj nazywamy homoseksualistami. Tak? Używa dwóch terminów. Mówi ani mężczyźni oddający swe ciało mężczyznom, to moje tłumaczenie tu mówi, ani mężczyźni, którzy z nimi współżyją, nie odziedziczą Królestwa Bożego. I ten temat tego środowiska, czy tak gejów dzisiaj to nazywamy, czy homoseksualizmu, jest takim tematem, który jest, gdzieś tam się przewija i też w Kościele jest ważny. Dlatego chciałbym się podzielić z wami trochę, znaczy taką uwagą na temat tego, jak Paweł tu, o czym Paweł tu pisze i co jest ważne, ale też później jakąś moją opinią na ten temat, czy jak do tego zagadnienia powinniśmy podchodzić. I zaznaczę, że to moja opinia, więc jakby możecie się nie zgodzić z nią i możecie mieć swoją jak najbardziej. Natomiast tak jak mówię, ja powiem co myślę, taki mam przywilej jako pastor. Widzicie, jak dobrze być pastorem, można powiedzieć, co się myśli na dany temat. Potem wy też możecie mi powiedzieć, co myślicie, nie ma problemu. Więc kochani, po pierwsze, to jest właśnie ciekawe, że Paweł używa dwóch różnych terminów. Tak? My dzisiaj mówimy o homoseksualistach, Paweł mówi o dwóch różnych kategoriach ludzi i dlaczego to mówi. Tak? Czy może najpierw wyjaśnijmy te terminy. Więc pierwszy, to co moje tłumaczenie, nie wiem jak w Brytyjce tam jest to słowo, ale mężczyźni oddający swe ciało mężczyzną jest tutaj. I to cała fraza, Piotr Zaręba, który to tłumaczył, przetłumaczył to całą frazą. W Grece to jest jedno słowo. I tak naprawdę to jedno słowo dosłownie powinno być tłumaczone jako zniewieściali mężczyźni. Czy tak się dosłownie tłumaczy to greckie słowo, które jest użyte, ale w kontekście wiadomo, że nie chodzi tu zniewieściałych w takim, no nie wiem, bo różnie możemy postrzegać. Ktoś jest tam zniewieściały, ktoś mniej, nie wiem, jak ktoś ma brodę, to jest mniej zniewieściały, jak nie ma brody, to bardziej, to już tam możemy takie różne rzeczy wnikać. Ale to, o co Pawłowi chodzi, to chodzi, że zniewieściali w sensie, czyli ci partnerzy w związku z homoseksualnym, którzy pełnią rolę no, kobiety w związku heteroseksualnym, tak? Przepraszam za taki obrazowy język, ale jakby mówimy o rzeczach, których nawet w Kościele trzeba mówić. Więc Paweł mówi, ci, którzy są jakby tą pasywną stroną, tą kobiecą stroną Królestwa Bożego, nie odziedziczą. Ale później dodaje drugi termin, który tutaj jest tłumaczony, ani mężczyźni, którzy z nimi współżyją. Czyli znowu w Grece jest to jedno słowo i tu jako ciekawostkę powiem wam, że Paweł używa, według znawców tematu, używa bardzo mocnego wulgaryzmu, kiedy to słowo wymienia. Jak ja bym to dosłownie wam na polski przetłumaczył, to byście nowego pastora jutro zaczęli szukać, bo takich słów nie wolno wypowiadać w Kościele. Ale używa bardzo mocnego, wręcz wulgarnego słowa. Proszę?
Konkretnego.
Tak, bardzo konkretnego, wręcz pewnie nieprzyzwoitego. Ale ma na myśli właśnie tą drugą stronę, czyli tego człowieka, tego partnera, który jest tym, tą aktywną stroną, tym mężczyzną w związku, jakbyśmy to porównywali do takich normalnych, czy normalnych, heteroseksualnych związków. I dlaczego Paweł to rozróżnia? Dlatego, że w tej kulturze tam jedna z tych rzeczy była niedopuszczalna, a druga była jak najbardziej normalna. Tak? Czyli w kulturze antycznej ci zniewieściali, czyli ci, którzy byli tą kobiecą stroną, byli pogardzani. To było oczywiste, że oni są, homoseksualizm był bardzo oczywistą sprawą w tamtym społeczeństwie, praktykowaną oficjalnie, o tym się mówiło, to się działo i tak dalej, ale na tych, przynajmniej Rzymianie, znowu były pewne różnice między jak Grecy na to jeszcze bardziej normalnie patrzyli, Rzymianie trochę z większą rezerwą, ale również pozwalali na to, ale z tym, że właśnie ta kobieta, tak to w cudzysłowie nazwijmy, to był ktoś, kim społeczeństwo pogardzało. Tak? Taki człowiek był pogardzany. Natomiast jeżeli byłeś tą aktywną stroną, czyli tym mężczyznem, to w zasadzie nie ma problemu. To nie był problem. To było jak najnormalniejsze. Byśmy dzisiaj powiedzieli, że normalni mężczyźni tak funkcjonowali, czasami mieli ochotę na tego rodzaju relacje i wtedy to sobie organizowali i to nie było ani karalne, ani źle jakoś postrzegane. Znaczy postrzegane było różnie, ale powiedzmy, to nie było tak w oczywisty sposób negatywne. Tak? Czyli to trochę tak jak w takich, dzisiaj byśmy porównali w takich środowiskach więziennych. Tak? Też zawsze było, że ktoś był tym, ktoś jest ten pogardzany, który jest tym pasywnym, a ktoś jak tak, to nie jest problem, tak? I to jest normalne. To w zasadzie to nie jest. Ja kiedyś się spotkałem w jednym z regionów świata, w którym byłem, i tak zaczęliśmy rozmawiać właśnie z takimi chłopakami, i oni mówią, że właśnie w ich kulturze to homoseksualizm jest zabroniony, ale homoseksualistami to są tylko ci, którzy są tą pasywną stroną. Natomiast ten, który jest tą aktywną, to on nie jest homoseksualistą przecież. On normalnie się zachowuje jak facet, to jaki z niego homoseksualista? Takie było postrzeganie jakby tego systemu. Więc to, co Paweł tutaj mówi, to mówi bardzo wyraźnie, że obie te rzeczy, pomimo tego, że jedni są negatywnie postrzegani, a drudzy normalnie, to całe zjawisko jest takie, że to nie jest Boża sprawiedliwość, tak? To nie jest, ci ludzie Królestwa Bożego nie odziedziczą, tak? I jedni, i drudzy. Więc dla nas to jest jakby, wydaje się oczywiste, ale w tamtym kontekście to nie było oczywiste, czy nie musiało być oczywiste, tak? Jak mówię, pewne rzeczy być może nawet chrześcijanie w Koryncie postrzegali to w taki sposób, że to nie jest grzech w ogóle, czy to jest normalne, a tamci to tak, ale ci to nie. Więc Paweł bardzo wyraźnie zaznacza, że obie te rzeczy są czymś, co sprawi, że ci ludzie Królestwa Bożego nie odziedziczą. Co dzisiaj, tak jak to mówię, to nie jest poprawne politycznie coś takiego powiedzieć, tak? W dzisiejszym kontekście. To w ogóle nie powinno się mówić, że... I znowu, widzicie, nawet ja się łapię na tym, to nie używając języka, czy coś jest normalne, czy coś jest nienormalne. Moim zdaniem powinniśmy używać języka, to jest ci Królestwo Boże odziedziczą, a tamci nie odziedziczą, tak? Takie używanie, czy coś jest normalne, czy nienormalne, Może to już nie jest właściwy język. I teraz właśnie chciałbym, ponieważ w naszym środowisku jest to kontrowersyjny temat, tak? I są takie zapędy, bym powiedział, żeby jakoś zwalczać to środowisko gejowskie, żeby jakoś jako Kościół to musimy się tak postawić i zrobić coś z nimi, nie wiem, sprzeciwić się, walczyć, zwalczać te wpływy i tak dalej, i tak dalej. Powiem szczerze, że moje osobiste zdanie jest i tak, zabrzmiałoby tak, i tak i nie. Czyli może zacznę z daleka. Ja powiem szczerze, że ja rozumiem, bo oczywiście to środowisko teraz próbuje przeforsować pewne prawa, których nigdy nie mieli. I robią to w sposób bardzo wyrachowany często, bardzo systematyczny, bardzo skonkretyzowany. I oni wiedzą, czego chcą i oni powoli, krok za krokiem, te rzeczy gdzieś tam sobie wywalczają. Natomiast w pewnym sensie ja muszę powiedzieć, że ja ich rozumiem. Rozumiem ich w tym sensie, że to jest środowisko ludzi, którzy są pełni gniewu. Dlatego, że mówiąc szczerze, czy tak jak było, jest to, czy homoseksualizm w ogóle był zjawiskiem piętnowanym przez całe, jeśli nie wieki, to lata, tak? Był zjawiskiem, ci ludzie byli dyskryminowani i przynajmniej możecie się z tym mierzyć. Nie wiem, jakie macie osobiste zdanie, ja tak uważam, że byli wyśmiewani. W Polsce nie byli formalnie dyskredytowani, ale byli wyśmiewani. Na zachodzie Europy jeszcze do lat prawie 60. za to było, sądownie to było karane. Tych ludzi chemicznie, jak to się mówi, chemiczną kastrację im się robiło, tak? Czyli dawano im leki, żeby nie mogli fizycznie współżyć. Czyli no, po prostu robiono rzeczy, których nie powinno się robić, moim zdaniem, w zasadzie z nikim. Czy powiedzmy to ich przestępstwo było nieporównywalne do tego, co im robiono. U nas w Polsce tego nie było, ale to było środowisko wyśmiewane. Ja zawsze tak sobie przypominam moje dzieciństwo i znowu przepraszam za język, ale powiem wam otwarcie. Pierwsze, my Polacy często mówimy, my nie jesteśmy ani, jak to się mówi, antysemitami, ani właśnie nie dyskryminowaliśmy homoseksualistów. Ja pamiętam w dzieciństwie, że dwie najgorsze obelgi na podwórku to było ty Żydzie i ty pedale. Tak, przepraszam za język, ale ja długo nie wiedziałem, co to znaczy, ale wszyscy jako dzieci, żeśmy się tak przyzywali tymi dwoma wyzwiskami. To były dwa takie najgorsze, jak ktoś mi dopiekł, jakiś kolega na podwórku, to go albo tak nazwałem, miałem straszną satysfakcję, że się zemściłem, pomimo tego, że nie miałem żadnego pojęcia, o czym mówię jako dziecko. Więc dla mnie to jest jakiś, gdzieś skądś to się wzięło i nie wzięło się znikąd, nie wzięło się z kosmosu. Coś to też pokazuje. Więc i oczywiście jest to absolutnie niedopuszczalne. I rozumiem, że to jest to środowisko ludzi, którzy są pełni gniewu na to, co było z nimi robione, którzy uważają, że oni tacy są, mają do tego prawo, tacy się urodzili i tak dalej, to można kwestionować czy nie, ale oni tak na to patrzą i to, że ich wyśmiewano, dyskryminowano, że musieli się ukrywać i tak dalej, spowodowało wiele gniewu w nich samych. Gniew powoduje co? Powoduje chęć odwetu, powoduje to, że myślę, że to, co my dzisiaj widzimy, to jest rezultat tych wielu lat dyskryminacji i prześladowań, które oni znosili. Oni dzisiaj chcą się odegrać, chcą stworzyć pewne mechanizmy, które ich zabezpieczą na przyszłość przed tym i tak nie oceniając tego moralnie, po ludzku, ja ich rozumiem, że oni to robią. Nie mówię, że to jest słuszne, ale to by robił każdy, kto czuł się dyskryminowany i w jakiś sposób nietolerowany. I uważam, że jako chrześcijanie nie mamy prawa do... Znowu, odnosząc się do Pawła, to nie my mamy ich osądzać. Pan Bóg ich we właściwym czasie osądzi. To nie my mamy osądzać, co oni, ich wartości. W takim sensie, tak jak mówię, Paweł mówi, Paweł dzieli ludzi nie odziedziczą królestwa, odziedziczą królestwo. Ty się zastanów, gdzie jesteś. Tak Paweł w tej całej liście, ja tak trochę Niektórzy z was z całego kazania dzisiaj zapamiętają tylko, że było o homoseksualistach, ale Paweł w tej liście nie wyszczególnia tych rzeczy. Oprócz tego, co powiedziałem, że to, co mogłoby się wydawać normalne, on podkreśla, że to też nie jest normalne. Natomiast w całej tej liście to nie jest, że tak, o, to są ci najgorsi, a ta reszta to... To też źle, ale jakoś to przejdzie. Jak jesteś zdziercą, oszczercą czy chciwcem, to nie jesteś inny niż, czy nie jesteś w innej pozycji niż oni. Niczym się nie różni twoja pozycja. Nie odziedziczysz Królestwa Bożego. I jako Kościół musimy jakby o tym pamiętać i nie wiem, nie podkreślać tych pewnych rzeczy. Bo po co? Bo mówię, wszystko to są rzeczy, my mamy siebie osądzać. Czy jestem chciwcem i zdziercą, czy oszczercą, czy jestem lubieżnikiem, tak? Bo mówię, mężczyźni heteroseksualni niekoniecznie muszą być święci od mężczyzn homoseksualnych. Też każdy walczy z takimi samymi pokusami i ma problemy. I to, że ktoś ma problemy z pożądaniem w stosunku do kobiet, nie jest lepsze od tego, że ktoś ma problemy z pożądaniem w stosunku do mężczyzn, w jakimś takim obiektywnym sensie, tak? I Pan Bóg to uczynił, że masz mieć jedną żonę i zaraz w 7 rozdziale będziemy o tym czytać. Paweł to też mówi wyraźnie i to jest właściwy sposób, natomiast wszystkie inne sposoby są niewłaściwe. Więc wracając znowu do tematu. Rozumiem gniew tych ludzi i myślę, że jako Kościół nie powinniśmy ich wyszczególniać spośród wielu innych rzeczy. Jest jedno tylko wyjście. I dla nich, i dla każdego innego grzesznika. I to jest to, co Paweł mówi. To jest obmycie, uświęcenie i usprawiedliwienie. Nie ma innego wyjścia dla nikogo z nas. Czy jestem chciwcem, czy homoseksualistą, czy cudzołożnikiem, czy kimkolwiek innym, wyjście z tej sytuacji jest tylko jedno. To jest obmycie, uświęcenie i usprawiedliwienie. Tak? I rozpoczęcie nowego życia w Chrystusie, pamiętając o tym, kim byłem. Paweł mówi, tacy byliście, niektórzy z was tacy byli i życie zupełnie na nowo. I oczywiście to mamy głosić. Teraz, i myślę, że tutaj do tego momentu w miarę się zgadzamy. Natomiast to, co następny krok już może być różny. Ja patrzę, że my często, zwłaszcza właśnie w takich sytuacjach, chcemy tych grzeszników straszyć ogniem piekielnym czy innym i chcemy, wy to na pewno do piekła pójdziecie, bo jesteście tacy czy inni. I tu wydaje mi się, że nie jest to postawa, którą Kościół powinien mieć. Jak patrzę na Jezusa, to Jezus ogniem straszył tylko jedną kategorię ludzi. Hipokrytów, faryzeuszy. To byli ci, do których Jezus mówił jasno i wyraźnie, Gehenna to jest miejsce dla takiego typu zachowań, bycie hipokrytą i faryzeuszem, za to do tego się odnosi ogień Gehenny. Natomiast z grzesznikami, prostytutkami, celnikami siedział i rozmawiał. I ich zdobywał nie ogniem piekielnym, ale rozmową. No tak rozumiem, że jeżeli siedział z nimi i jadł, i rozmawiał, to sugeruje to dobre relacje, więc przypuszczalnie nie tłumaczył im, że spalą się w piekle, tylko rozmawiał z nimi o czymś zupełnie innym. O Bożym miłosierdziu, miłości i zdobywał ich właśnie w ten sposób. Podczas gdy straszył raczej tych religijnych, którzy na zewnątrz byli religijni, a wewnątrz byli różni. I tutaj jest moje zdanie, naszego jako Kościoła reakcji, czy tego zderzenia z tym, co się dzieje teraz, że my powinniśmy ich zdobywać nie wytykając ich grzeszność, nie strasząc ich piekłem, ale miłością i miłosierdziem, nie wiem, tolerancją w takim sensie, no nie w takim złym sensie, że a to, co robicie, to nie ma znaczenia, bo to nie jest tolerancja, ale tolerancją, nie dyskryminacją w takim sensie, że my w ogóle nikogo nie powinniśmy dyskryminować, ani z powodu jego rasy, ani wieku, ani narodowości, ani orientacji seksualnej, ani niczego innego. Nikogo nie powinniśmy dyskryminować jako ludzie wierzący. Takie jest moje zdanie, że to jest coś niedopuszczalnego. Natomiast powinniśmy ich traktować jak normalnych ludzi, takich samych jak wszyscy inni grzesznicy, którzy potrzebują usprawiedliwienia, takich samych, jakimi my byliśmy kiedyś i znaleźliśmy usprawiedliwienie w Panu Jezusie Chrystusie. A może czasami, znowu tak nawiązując do Pawła, choć on nie to miał na myśli, może czasami ścierpieć krzywdę i ponieść szkodę nawet. Może czasami, wiecie, Kościół nie został często stworzony po to właśnie, żeby narzucać swoje prawa, ale często stworzony, czy może nie po to został stworzony, ale często jest w sytuacji, w której musi cierpieć prześladowanie. O tym Pan Jezus mówił, że was będą prześladować, a nie, że wy będziecie swoje prawa komuś narzucać. To takie jest moje zrozumienie tego, co Jezus mówił. Czasami, kiedy Kościół chce narzucać swoje zasady, to nie wiem, czy to jest... znaczy, zależy jeszcze, jak narzuca swoje zasady. O tak, bo można o pewne rzeczy walczyć w sposób słuszny i sprawiedliwy, a o pewne nie. Więc nie wiem, czy jasno wyjaśniłem jakąś swoją perspektywę na to, czy nie. I tak jak mówię, to jest moja perspektywa, wy się nie musicie z tym zgodzić, możecie mieć swoje zdanie i możecie, szukajcie jego uzasadnienia w Biblii i w tym, co Duch Święty wam mówi i będzie dobrze. Ale tak myślałem, że muszę temat poruszyć, bo jakby wynika trochę z tekstu, a jest to coś, czym myślę, że Kościół styka się i będzie się coraz bardziej też stykał, tak? Coraz bardziej to będzie gdzieś tam w tym. Jeżeli coś nie zrozumieliście albo coś was bulwersuje, to ja chętnie z wami porozmawiam, bo może coś nie tak wyjaśniłem, może ktoś źle mnie zrozumiał, więc jak się czujecie zbulwersowani, to zapraszam na kawę i możemy wtedy wyjaśnić szczegóły tego, żeby nie przedłużać całości. Więc kochani, na tym jakby zakończymy.